Dzień dobry, Dariusz Bugalski, witam Państwa serdecznie i zapraszam na K3 i powiem Państwu w sekrecie, że dzisiaj świętujemy, mamy taki jubileusz wspólny, świętujemy 150. To jest 150. odcinek K3. Bardzo jestem dumny z tego. Żeby to jakoś godnie uczcić, to znalazłem szczególny temat. Naszym gościem jest dr Sławomir Jarmusz, który napisał książkę o mądrości. odcinek K3.
Świetnie, mądrość na 150. spotkanie.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Cieszę się na tę rozmowę ogromnie.
Ja też się bardzo cieszę, bo można o mądrości mówić oczywiście snując rozważania natury filozoficznej, ale można też mówić o mądrości konkretniej, praktyczniej, z takimi linkami w stronę tego, co z tym robić.
Po prostu no właśnie, w życiu. Tytuł jest zadziwiający. Czy mądrości można się nauczyć? No, intuicyjna odpowiedź brzmi nie.
No właśnie po to napisałem tę książkę, żeby udowodnić, że przynajmniej da się uczyć mądrości, a niekiedy trochę nawet nauczyć. Oczywiście to nie jest tak, że zapisz się na kurs mądrości i będziesz mądrym człowiekiem, tak to nie będzie. Ale rozwijając pewne kompetencje, pewien sposób podejścia do świata, do siebie, do innych ludzi, można częściej być mądrym.
Zgodnie z mottem jednego z rozdziałów. Każdy jest skończonym idiotą, przez 5 minut dziennie. Mądrość polega na tym, żeby nie przekraczać tego limitu.
Tak, to motto wyraża coś dużo głębszego. To, co jeden z w tej chwili chyba najbardziej rozpoznawalnych takich gwiazd w psychologii mądrości, kanadyjski psycholog Igor Grossman, bada. Otóż główna teza Grossmana jest taka. Mądrzy bywamy. Tak jak się kiedyś mówiło, że poetą się bywa, tak też mądrym się bywa. Zależy jak długo, często? w jakich sytuacjach.
Aha, ciekawe. Czyli to nie jest cecha, tylko stan.
Tak, pewna stałość jest, ale niewielka. Niewielka. Grossman robił badania polegające na tym, że ludzie zapisywali na koniec dnia w dzienniczkach to, co robili, jak reagowali na różne sytuacje, w których występowały emocje. Jak reagowali? No, okazało się, że to zróżnicowanie reakcji poszczególnych osób było dosyć duże. U każdego człowieka jest taka amplituda, a nie stały wykres. U jednych ta amplituda jest trochę większa, na wyższym poziomie, na mniejszym poziomie. To każe spojrzeć na mądrość właśnie z takiej perspektywy możliwości rozwijania jej. I chodzi o to, żeby częściej bywać mądrym.
No dobrze, ale kto to ocenia? Sami ci, którzy te dzienniczki prowadzą. To jest problem
właśnie
wielki,
bo w badaniach Grossmana było inaczej. I to było tak, i to było bardzo ciekawe, bo była grupa ludzi specjalnie przeszkolonych i mając koncepcję Grossmana, która zawiera 4 filary mądrości, oceniali poszczególne zachowania, przykładając taką skalę do każdego z tych filarów. Pierwszym z tych filarów jest pokora intelektualna. Drugi to jest szeroka perspektywa, umiejętność spojrzenia z różnych punktów widzenia. Trzecie to jest akceptacja zmienności. Mądry człowiek wie, że wszystko się zmienia. I ostatnie to jest dążenie do porozumienia. Ludzie, którzy potrafią budować porozumienie z innymi, lepiej funkcjonują społecznie, lepiej funkcjonują sami z sobą. No, wniosek jest jeden. Mądrzy bywamy. Stąd między innymi tytuł książki, czy mądrości można się nauczyć.
No i taki też praktyczny wymiar, bo tam pokazuje pan różne ćwiczenia ciekawe z różnych dziedzin. Edukacja, zarządzanie, rozmowa z ludźmi, jak pan to elegancko ujął, nieprzejednanymi, czyli niemądrymi?
No, nie bójmy się tego słowa.
No bo otwartość i zmiana perspektywy jest cechą mądrości. Pan przytacza kilka klasyfikacji mądrości. Psychologia się tym zajęła późno, ale jednak. Jedną z tych klasyfikacji stworzył profesor Wiesław Łukaszewski,
wybitny polski psycholog.
Mieliśmy zaszczyt go w K3 gościć. Pan powiedział o 4 filarach, ale według jednego z tych badaczy. A jakby to tak syntetyzować, to jakby to było? Coś jeszcze trzeba dodać?
Myślę, że parę rzeczy trzeba dodać. Znaczy, te koncepcje różnią się między sobą.
No i właśnie, to
budowanie dystansu do samego siebie.
Z perspektywą się łączy.
Trochę też, ale bardzo dużo to się...
Zewnętrznie, a tu wewnętrznie.
Tak, okay, z emocjami. Bo budowanie dystansu do siebie też daje możliwość lepszej kontroli negatywnych emocji, z którymi się każdy z nas mierzy na co dzień. A jeszcze jedną rzeczą, o której tutaj nie mówiliśmy, jest krytyczne myślenie. Mądry człowiek potrafi myśleć krytycznie. A taką najogólniejszą właściwością i u profesora Łukaszewskiego, ale też w innych koncepcjach, to jest to, że mądre zachowania są związane z szerszą perspektywą, ale nie tylko patrzenia na różne zagadnienia, zjawiska, ale ze służeniem czemuś większemu niż ja. Mądry człowiek jest zanurzony w jakichś większych, obszerniejszych ideach.
Seligman o tym pisał. Seligman, jak to się nazywa, tak, psychologii pozytywnej, że jest przyjemne życie, dobre życie
i znaczące życie. Tak. Znaczące życie to jest właśnie takie, w którym traktuję życie jako część większego projektu społecznego, politycznego, religijnego. Różnie to ludzie rozumieją. Nie traktuję tego życia tylko jako osobiste szczęście.
Nawet gdyby to miało być dobre życie w sensie spełnienia zawodowego na przykład, flow, nie wystarczy.
Seligman nawet nie porównuje, że lepsze, gorsze. No ale gdzieś tam z tyłu głowy to jest.
Jedna z badaczek, pogubiłem się, jest dość sporo tych różnych klasyfikacji.
Gardelt prawdopodobnie.
Możliwe. Mówi o trzech wymiarach mądrości, aspektach. Tak. Poznawczy, no to tu nie ma wątpliwości. Refleksyjny, no chyba też, zresztą pan o tym mówił. I emocjonalny, to jest odkrywcze. Emocjonalny.
Tak.
To się tak nie kojarzy.
Wprost się nie kojarzy. Monika Ardelt stworzyła też skalę do badania mądrości i porównywała na przykład kobiety i mężczyzn. Bardzo mało, prawie nie ma różnic między kobietami a mężczyznami, jeśli idzie o mądrość. To, co znalazła Monika Ardelt, mądrość emocjonalna jest nieco wyższa u kobiet. Co to znaczy mądrość emocjonalna? Spojrzenie na problemy natury emocjonalnej z innej perspektywy, pozwalającej emocje opanowywać. Mądrość emocjonalna to widzenie większego zakresu różnych emocji i u innych, i u siebie. Co więcej, robienie czegoś z tym. Wykorzystywanie w życiu do tego, aby się lepiej z ludźmi porozumiewać, aby mieć większą satysfakcję z tego, co robimy i co robią inni.
W tych wszystkich koncepcjach chyba pojawia się taka podstawa, że są to jednak wartości, że mądrość nie może być zła. Prawda? To ciekawe też. Niekoniecznie jest zgodne z intuicją.
No, wszystkie koncepcje mądrości mniej czy bardziej nawiązują do starej filozoficznej tradycji, do Sokratesa, do Platona, Arystotelesa. I w każdej z tych koncepcji mamy osadzenie w wartościach. I tutaj dochodzimy do różnicy między inteligencją a mądrością, bo to są jednak różne rzeczy.
A z tą inteligencją to jak?
Po pierwsze, jak się robi badania, porównuje mądrość z inteligencją, to związek między nimi jest bardzo, bardzo luźny. Mamy w psychologii bardzo różne koncepcje inteligencji. Jedna z takich klasycznych koncepcji mówi o tym, że możemy inteligencję dzielić na płynną i skrystalizowaną. Płynna to jest taka czysta inteligencja. No, na przykład jak rozwiązujemy zadania z matematyki, jak szybko kojarzymy jakieś fakty, jak dużo zapamiętujemy, to jest inteligencja płynna. I z tą się w dużej mierze rodzimy. Jak dużej? Badacze nie są zgodni, a powiedzmy około 40-50%. Na bazie tej inteligencji płynnej, która się rozwija gdzieś tak, i to nie będzie zbyt optymistyczna informacja, do jakiegoś 22, 3, 4 roku życia, już.
A potem spada.
Tak. Ale na tym nadbudowuje się tak zwana inteligencja skrystalizowana, która tworzy się na bazie tej płynnej, ale także na bazie doświadczenia, uczenia się, aktywności własnej. I ta może być długo, długo na bardzo wysokim poziomie, do końca życia. Inteligencja płynna prawie w ogóle nie koreluje z mądrością. Ktoś, kto jest znakomicie rozwiązuje zadania z matematyki, znakomicie szybko kojarzy, jest niezwykle bystry, wcale nie musi mądrze postępować. Inteligencja skrystalizowana koreluje z mądrością, ale nie bardzo, nie dużo. To też jest ciekawe.
Wydawałoby się, że ta, jak pan to powiedział, skrystalizowana, że to jest ta mądrość.
To jeszcze nie to.
Jeszcze nie to.
No bo inteligencja do czego służy? Do rozwiązywania problemów. Takie ładne powiedzenie. Osoba inteligentna wyjdzie z wielu trudnych sytuacji, a osoba mądra w ogóle nie wejdzie w te sytuacje.
Chyba, że ma 5 minut słabości w ciągu dnia albo więcej,
chyba, że
tak,
ma,
o czym mówiliśmy.
Wtedy musi być inteligentna. Ale różnic jest więcej. Inteligentna osoba słabo znosi niepewność. Czyli jeżeli coś jest niespójne, a mądra bardziej znosi, bo widzi różne perspektywy. W życiu społecznym inteligentny stara się znaleźć jedno najlepsze rozwiązanie. Mądry patrzy na różne perspektywy i wtedy szuka rozwiązania, które będą je godziły.
Pan dokonuje przeglądu w swojej książce, bardzo ciekawej, różnych takich parametrów, zawód, płeć, trochę pan o tym powiedział, osobowość. To może o tym sobie państwo przeczytają, bo nie zdążymy o wszystkim, tak? Dobrze?
Jasne.
Dobrze. Ale najciekawsze tam są te praktyki społeczne, to znaczy jak się można mądrości nauczyć w różnych dziedzinach życia. Ale może zanim do tego przejdziemy, to jeszcze mam taki pomysł. Mam taki pomysł, żebyśmy się bardzo nie spieszyli, tylko poczuli doniosłość chwili. Ucieszyli się tą chwilą, że możemy się spotykać. No i to po raz 150 dzisiaj. No i wybrałem taką muzykę zupełnie nie na temat. Nie żadna mądrościowa, tylko po prostu radosna. I can't believe the stars up above would go on shining if you weren't mine. Each light is a reflection of love. I know they glow because you're by my side. Just when I blink my eyes, you vanish and it breaks my heart. And then I open them again. Darling, tell me why we ever part. And now the lamps burn down, and evening comes to shroud my sight. Hooray, your eyes of brightest day, honey, can I read beside your light? I pray to all the stars up above, go on shining on this love of mine.
Stars up above, go on shining.
Jak się można mądrości nauczyć w różnych dziedzinach życia? Ale może zanim do tego przejdziemy, to jeszcze mam taki pomysł. Pan też filozofię studiował. Znany obraz platoński, jaskinia, tak, prawda? Tak, siedzimy, tak, widzimy, tak, cienie tylko.
Tak jest.
I tam jest taki jeden szczególik, który czasami umyka uwadze. To znaczy, my siedzimy tam i widzimy te cienie, dlatego że jesteśmy na łańcuchach, przywiązani do ściany. I jakby tak się ruszyć, zmienić perspektywę, ten łańcuch jest kluczowy, czy sznur.
Tak.
To może, co to są te łańcuchy i sznury? To znaczy, co nam nie pozwala, co nam utrudnia osiągnięcie mądrości, co nas trzyma przy głupocie?
Parę rzeczy by się znalazło. Czym jest łańcuch? Na przykład właśnie, dogmatycznym myśleniem. Myśleniem czarno-białym, zależnym od autorytetu. Badania na ten temat są robione od wielu dziesiątków lat w psychologii i pokazują, że na przykład to dogmatyczne myślenie jest częstsze, pewnie się narażę niektórym słuchaczom, ale trudno, częstsze u osób mających prawicowe poglądy. Co nie znaczy tylko u nich.
Ateiści fanatyczni też istnieją na świecie.
Też istnieją i są też badania, zresztą w Polsce robione, bardzo ciekawe. Fanatyczni ateiści też istnieją, tak. Ale częściej, jeżeli weźmiemy te dwa skrzydła, pomijmy na razie środek, jeżeli weźmiemy te dwa skrzydła polityczne, to więcej dogmatyków jest po prawej stronie.
Przepraszam, bo się poprawię, bo ateiści też bywają prawicowcami, prawda? Więc to też jest bardziej skomplikowane. Nie?
To prawda, tak. Patrzymy, gdzie jest więcej. Jasne, dobrze, gdzie jest więcej. Ale co to oznacza? To oznacza, że właśnie nietolerancję na wieloznaczność, na różnorodność, nietolerancję innych poglądów niż wyznawane przez siebie, a zwłaszcza przez swojego guru. Słabe radzenie sobie z dysonansem. Jeżeli widzę, że coś jest ewidentnie niezgodne z tym, co fakty pokazują, że to jest absolutnie sprzeczne z tym, co ja wyznaję, jakie mam poglądy, zaprzeczam faktom. Albo buduję skomplikowaną racjonalizację. Fakty nie mają znaczenia. Więc jednym z tych łańcuchów jest taka struktura umysłu, dogmatyczne myślenie. Czy można je zmieniać? To jest naprawdę trudne. Są też inne, jak pan mówi o metaforze tego łańcucha, to jest brak pokory intelektualnej. Przekonanie, że jeżeli na czymś się znam, to mam rację.
Arogancja.
Taka arogancja.
Jest związane z władzą, ze statusem społecznym.
Zdecydowanie,
prawda?
Tak. Z władzą bardzo.
Czyli bogaci mogą być głupsi od biednych. Upraszczam.
No, może tak być, oczywiście.
Chociaż są lepiej wykształceni teoretycznie w każdym razie.
Tak. Zresztą, jeśli idzie o władzę, to tam jest duży problem, bo władza deprawuje. Ta deprawacja to też jest pewnego rodzaju łańcuch, który nie pozwala czegoś zobaczyć. To był 2014, może 2013 rok, nie pamiętam. Wybory prezydenckie we Francji. Kandydował szef Międzynarodowego Funduszu Walutowego Claude Strauss-Kahn. Miał duże szanse, żeby zostać prezydentem Francji. Ale jego kariera legła w gruzach po tym, jak się okazało, że będąc w hotelu usiłował zgwałcić albo nawet zgwałcił kobietę, która tam sprzątała. No, sąd, koniec jego kariery, mówiąc w największym skrócie. A co było przy tej tragicznej sytuacji ciekawe? Claude Strauss-Kahn uważał, że właściwie on chciał zrobić coś pozytywnego dla tej kobiety. Ona powinna być mu wdzięczna, że taki, tak, że tak znacząca taki, persona chciała to zrobić.
Taki nadęty bufon? Jezus Maria.
Potwornie. Ale to też inspirowało psychologów do ciekawych badań. Wzięto grupę mężczyzn i podzielono na dwie podgrupy. Jedna miała sobie myśleć o jakichś neutralnych rzeczach, a druga miała sobie wyobrażać, że ma władzę. Zwykli mężczyźni.
Wystarczyło, że sobie wyobrazili.
Tak, wyobraź sobie, że masz władzę. I przez ileś minut sobie to wyobrażali. A potem obydwie grupy wypełniały całe baterie testów, mierzących różne rzeczy, ale to nie chodziło o ten pomiar, tylko odpowiedź na jedno pytanie.
No sprytnie.
No, jedno pytanie brzmiało tak. Oceń swoją atrakcyjność seksualną dla kobiet. Wystarczyło sobie wyobrażać, że ma się władzę. Ta grupa miała znacząco wyższe wyniki w tym pytaniu.
Tak?
Wystarczyło sobie to wyobrażać. A teraz zobaczmy, kiedy to naprawdę jest. W innych badaniach podobnie zaczęto, ale potem obydwie grupy stawiano w sytuacji pokusy nieuczciwych zachowań. Wystarczy wyobrażać sobie, że mamy władzę i częściej nieuczciwe zachowania ludzie przejawiają. Władza deprawuje, a władza absolutna deprawuje absolutnie.
No właśnie, ale także ogłupia, prawda?
Ogłupia, bo nie widzimy perspektyw innych.
No, ciekawe. Uważajmy, no ale co możemy zrobić, jak oni tam się już umoszczą, no i co? No to jest inna chyba rozmowa, nie wiem, czy
to jest inna rozmowa.
Perspektywy...
Tak,
a dobrze, ale dobrze, ale nie, a z perspektywy mądrości, to co możemy zrobić?
Jak się możemy zachowa? Nie dopuszczać do tego, żeby na przykład politycy chcieli zwiększać długość swojego rządzenia, na przykład o kolejną kadencję. Powinniśmy protestować, obojętnie jaka to jest władza, żeby nie było. Co do zasady, to deprawuje, to naprawdę deprawuje. Zresztą widzimy, co się dzieje w Rosji, widzimy, co się dzieje dzisiaj w Chinach. Xi Jinping niedawno uchwalono, że może być po raz trzeci władcą, bo to już tak trzeba nazwać tego państwa.
Władcą,
i w tej chwili, czytałem najnowszą książkę o tym, kult jednostki Xi Jinpinga jest podobny albo nawet większy jak Mao Zedonga.
To jest ciekawy wątek. Pan o tym nie pisze akurat, ale wykorzystajmy doświadczenie mądrego człowieka i zapytajmy. Tu chodzi o sprawczość. Mądry człowiek nie zawsze ma sprawczość, ma instrumenty. Nawet w tej demokracji, która jest niby... No, ona ma ogromne zalety, ale też ma wady.
Tak.
Prawda? Trudno tych polityków pilnować, mówiąc krótko. Mądremu biada. O to chodzi. Jak mądry człowiek ma się zachować w sytuacji małego wpływu?
Jeżeli nie ma możliwości działania żadnego, a tak może być, to to, co może...
No, tam, gdzie może, to tak.
Ale jak już naprawdę nie może, albo bardzo niewiele, to przynajmniej budować dystans do emocji, jakie w związku z tym przeżywa. I uczyć innych owego dystansu.
Mądrość daje takie narzędzia?
Daje. To opowiem o jednym takim, bo właśnie Igor Grossman, wspomniany wcześniej, robił niezwykle ciekawe badania nad metodą, która się nazywa illeism. Ille to po łacinie ten, to, czyli trzecia osoba. Jeżeli, drogi słuchaczu, przeżywasz negatywne emocje i one ci zalegają długo, najczęściej co ludzie robią? No, idą porozmawiać z przyjaciółką, przyjacielem.
Bardzo dobre rozwiązanie.
Okazuje się, że są dużo lepsze.
No jakie na przykład? Niech pan powie.
Rozmowa z kimś te emocje jeszcze podnosi, bo w trakcie, kiedy opowiadamy o tej sytuacji, która nas spotkała, przeżywamy ją ponownie, czasami jeszcze mocniej. Raczej weź sobie kartkę i zacznij pisać. Wtedy budujemy dystans. Grossman zrobił bardzo ciekawe badania. Znowu z dzienniczkami, to jest jego ulubiona metoda badawcza. Otóż prosił ludzi, aby... Prowadzili taki dzienniczek przez w jednych badaniach 4 tygodnie, w innych badaniach 9 tygodni. Codziennie wieczorem napisz sobie w dzienniczku, jakie sytuacje społeczne wywołujące emocje pojawiły się w ciągu dnia. Opisz je. Z tym, że połowa ludzi pisała to tak normalnie, że dzisiaj tam pokłóciłem się z i zdenerwowałem i tak dalej, i tak dalej. A połowa miała zrobić to samo, ale pisząc w trzeciej osobie.
Krzysiek pokłócił się z Markiem.
Krzysiek pokłócił się z Markiem, tak. I okazywało się, że taki trening spowodował bardzo pozytywne zmiany. No, na przykład w następnym okresie przeżywali więcej pozytywnych emocji, a mniej negatywnych. Byli postrzegani lepiej przez swoich bliskich.
Przepraszam, żebym ja dobrze zrozumiał, żebyśmy dobrze zrozumieli. To wystarczy to napisać? Tak? Czy trzeba coś tam jeszcze dalej do tego dokładać?
Pisać, ale w trzeciej osobie.
Ale opisywać sytuację, czy wystarczy ten komunikat, Krzysiek pokłócił się z Markiem? To wystarczy?
Tak.
To wystarczy. Tak. Taki po prostu zapis faktów.
Tak. Zapis
i faktów. Tyle.
Zapis faktów.
I bez interpretacji nie trzeba.
Nie wiem, co dokładnie ludzie pisali, być może niektórzy jakieś interpretacje też, ale...
Ale wystarczy to.
Tak.
Wie pan, to jest fascynujące, że, jest to, fascynujące. Że to działa.
Tak.
Taka prosta rzecz.
To jest też metoda terapeutyczna. Ludzie budują sobie dystans do negatywnych emocji. I to jest mądre.
I to jest mądre. I tak. Można się nauczyć bardzo łatwo. No. Właśnie się państwo nauczyli. Nauczyliśmy się.
Tak,
ja trochę wcześniej, bo czytałem książkę, ale dopytałem
ja już dawno.
Pan już dawno przeczytał. Nawet pan napisał. No dobrze, to co jeszcze? Aha, wie pan co? Nie, jeszcze wróćmy do tych łańcuchów.
Dobra.
Ja wiem, że to trzeba inną książkę napisać. W K3 mają Państwo szansę posłuchać o tym. Chodzi o higienę cyfrową. Skonfrontowałem się z tym mottem, który już cytowałem. Każdy jest skończonym idiotą przez 5 minut dziennie. Mądrość polega na tym, by nie przekraczać tego limitu. To ja wiem, jak bardzo przekroczyłem ten limit. To w telefonie widać. Grzebałem w telefonie i najpierw sprawdzałem tam wiadomości, a potem zacząłem jakieś głupoty oglądać. Nic z tego nie pamiętam nawet.
Tak.
Myślę, że zmarnowałem, nie sprawdziłem tego, ale z pół godziny to na pewno. Zakładając, że jestem tam trochę mądry, no to takie optymistyczne. Przez pół godziny co najmniej byłem głupi. Są przeszkadzacze, prawda? I to chyba też te łańcuchy.
To są łańcuchy. Ja myślę, że takim łańcuchem chyba najpoważniejszym jest pewien niezwykle ciekawy aspekt naszej natury. Mnie jest bardzo bliskie takie podejście do psychologicznej analizy postępowania ludzi, perspektywa ewolucyjna. Otóż z ewolucyjnej perspektywy można by powiedzieć, że jesteśmy leniwi. Lenistwo jest wpisane w naszą naturę. Dlaczego? Otóż kiedy kształtowały się nasze umysły, no, gatunek Homo sapiens wedle ostatnich badań ma około 300 tysięcy lat. Wcześniej sądzono, że 200, ostatnie badania, że to jest około 300 tysięcy lat. Ale wcześniejsze hominidy to jest kilkanaście milionów lat. Te ostatnie 10 tysięcy lat kultury, tak możemy z grubsza przyjąć, to jest niewielki ułamek całej naszej historii gatunkowej. Więc w ciągu ostatnich 20 lat, kiedy mamy internet, nasze mózgi się nie zmieniły nic. Nasi praprzodkowie byli leniwi. Dlaczego? Po to, żeby przetrwać, trzeba było oszczędzać energię i fizyczną, i mentalną. Ci, którzy nie oszczędzali, no ci najczęściej byli liderami. Oni nas prowadzili. Ale większość ludzi oszczędzała, bo to było przystosowawcze. Dzięki temu można było przetrwać. Co my robimy dzisiaj? Też jesteśmy leniwi. Internet fenomenalnie zaspokaja te potrzeby. Bo jeżeli weźmiemy sobie TikToki i te wszystkie inne, to tam nie trzeba myśleć. To wprost zaspokaja naszą naturalną potrzebę umysłu. Daje nam jeszcze złudną przyjemność, no nawet nie złudną.
Nie, bo dopamina się wytwarza. Tak.
Dopamina się wytwarza, ale tak na krótko. Ale tak, no nie daje żadnej głębszej...
Coraz więcej, no to jest już wtedy uzależnienie. No.
Ale nie daje to głębszej satysfakcji, na pewno nie daje rozwoju.
No może dawać, no zależy co tam się ogląda, tylko że łatwo się wpakować, tak jak ja właśnie powiedziałem, no wiadomo, sami wiemy.
Tak, no i teraz co z tym robić? Nassim Taleb w swojej słynnej książce Czarny Łabędź daje takie rady. Ciekawe bardzo. Nasz umysł nie jest racjonalny. On mówi wprost, jest głupi. Jest głupi. No a on sobie może pozwolić z takim wyrazistym bardzo.
Niech mu tam będzie. No dobrze.
Niech mu tam będzie. No, on mówi tak. Nie walcz tak z tym umysłem. Pozwól sobie na to, żeby być głupim przez te 5 minut. W mało znaczących sytuacjach. A bądź mądry w znaczących. I to jest bardzo ciekawe.
To ciekawe.
No, naszych naturalnych tendencji, naszego umysłu nie pokonamy, no chyba, że mamy niezwykle silną
bardzo ciekawe.
Wolę.
Pan pisze też o ekspertach, takich prawdziwych ekspertach, nie tych takich bufonach, co uważają, że potrafią przewidzieć kursy giełdowe, bo nie potrafią, jak się okazuje.
Nie potrafią. Nie.
No właśnie, prawda? Ale o takich, którzy mają kompetencje metapoznawcze.
Tak.
Czy że nie zajmują się głupotami. To nie ma sensu się tym zajmować, dajemy spokój, tak? To jest to.
Kompetencja metapoznawcza to bardzo ciekawa rzecz. Ludziom zadawano pytania, czy to jest prawda, czy fałsz. Ale wśród tych pytań były dotyczące rzeczy, których w ogóle nie miały miejsca. Na przykład, czy prawdą jest, że bitwa pod Kafkas, czy gdzieś tam była przed 1625, czy po. Takiej bitwy w ogóle nie było. Ludzie mieli w tych badaniach możliwość pomijania odpowiedzi na niektóre pytania. Okazało się, że ci, którzy pomijali, mieli też potem wyższe wyniki w skalach mądrości niż ci, którzy się zastanawiali nad każdym. Na czym polega metapoznanie? To jest poznanie o poznaniu. Taki przykład z życia najlepiej. Jeżeli spotykają nas jakieś negatywne emocje, znowu wracamy. To jeden człowiek mówi, o jak się dzisiaj zdenerwowałem, jak to, i opowiada o tym. Ta sama narracja, sama opowieść, to jest tak, jakby ona nie miała żadnego wpływu na to, co się zdarzyło. Ja po prostu opowiadam i przeżywam, jakie to było straszne. I tak postępujemy w większości sytuacji. A metapoznanie polega na tym, że zadaję sobie, dlaczego ja tak przeżywam długo? Dlaczego o tym myślę? Co mogę zrobić, no aby właśnie, tego nie przeżywać?
Co mogę zrobić? Tak, to jest,
to jest metapoznanie, czyli wchodzimy na piętro wyżej. Meta, jak wiadomo z filozofii, nad.
To jest mądrość.
To jest mądrość. Metapoznanie to jest mądrość, tak. Metapoznanie jest mądrością. Jeden z najwybitniejszych psychologów w historii, William James, dawno, dawno temu, na przełomie XIX-XX wieku, napisał książkę Zasady psychologii, Principles of Psychology. I on dokonał takiego rozróżnienia na ja przedmiotowe i ja podmiotowe. Ja przedmiotowe to jest wszystko to, co możemy powiedzieć, że jest moje. Moje emocje, moja uroda, moje poglądy i tak dalej. A ja podmiotowe to jest to, co mówi o tym przedmiotowym. Czyli to jak gdyby nie chyba ten, który tego obserwuje. Chodzi o to, żeby to podmiotowe ja przestało być tylko obserwatorem, stało się szefem tego całego zamieszania.
I to jest mądrość. To jest jedna mądrość. Z oznak mądrości. Tak. I to można jakoś wyćwiczyć też.
Tak.
No to poćwiczymy, ale nie ma się dokąd spieszyć. Drop your lucky nickel down the money slot, then toss your dirty drawers where it's piping hot. If you want to take your baby to the dancing spot, you've got to do the laundromat swing. Every working fella on a Friday night, by 20 after 5 is getting right. If you're gonna show the lady she's a true delight, you've got to do the laundromat swing. I know you plan to spend the afternoon just lazing, but every woman wants a man who smells amazing.
You must get clean to show your queen just who a king is.
Iron out your shirt if you want to flirt. Every fella kissing ain't missing the stitch around his collar. Take your frizzy mop and do the barber shop. Then buy the flower boy out of his old crop. Everybody knows a lover boy's bound to flop if he doesn't do the laundromat swing. Oh, you got to do the laundromat swing. Boo da ba doo da ba doo da da da. Ba da ba da ba da. Ba da doo ba da ba doo ba da ba doo da da.
I know you plan to spend the afternoon just listen, but every woman wants a man who smells amazing.
You must get clean to show your queen just who a king is.
Iron out your shirt if you want to flirt. Every fella kissing ain't missing the starch around his collar. Take your frizzy mop into the barber shop. Then buy the flower boy out of his old crop. Everybody knows a lover boy's bound to flop if he doesn't do the laundromat swing. Oh, you got to do that laundromat swing.
Mądrość. Tak. I to można jakoś wyćwiczyć.
Tak. Podaję kilka narzędzi, kilka ćwiczeń. Jedno z ćwiczeń jest wzięte z testu mądrości, który został stworzony przez grupę niemieckich psychologów. To się nazywa Berliński Projekt Mądrości. Oni stworzyli pewien test badający mądrość w bardzo ciekawy sposób. Polega na tym, że ludzie dostają zdanie wyrwane z kontekstu i mają po prostu napisać, co o tym myślą. Sztandarowe zdanie jest następujące. 15-latka postanowiła szybko wyjść za mąż. Co o tym sądzisz?
Aha.
No i ludzie często opowiadają, to głupia decyzja, albo być może jest w ciąży, albo żal mi dziewczyny, nie przemyślała i tak dalej, i tak dalej.
Jak to w internecie się czyta. No tak.
Można też inaczej odpowiedzieć. Na przykład tak. A kiedy to się dzieje? Gdzie to się dzieje? Bo jeżeli to się dzieje w Indiach, jeżeli to się dzieje w Polsce przed 100 laty, czyli wprowadzamy kolejne perspektywy, perspektywę na przykład kulturową.
No albo może czegoś nie wiemy po prostu jeszcze.
I to jest pokora intelektualna. Odpowiedzi są oceniane przez sędziów kompetentnych, a ta ocena dotyczy wymiarów mądrości. Czyli nie ja sam siebie oceniam, jak jestem mądry, tylko ktoś moje zdania, moje zachowania, moje reakcje na jakąś sytuację. I jeżeli zrobimy sobie kilka takich ćwiczeń, to nagle patrzymy, że ojej, no przecież to można z perspektywy różnej spojrzeć. Na przykład taki osobisty. Robiłem przegląd samochodu. No i rozmawiałem z panem, którego bardzo dobrze znam od lat, który tam przyjmuje zawsze w tym serwisie. Mamy dobre relacje i sobie porozmawialiśmy. Opowiedziałem mu o swoim dziwacznym zakupie, kiedy musiałem kupić coś wartego może złotówkę za 300 zł. Że to był najgłupszy zakup w moim życiu. A on mi mówi tak. Wie pan co, ale jak pan do nas tutaj przyjeżdża, to my też pana w pewnym sensie oszukujemy. Przecież może pan sobie te klocki czy tarcze wymienić gdzieś tam na mieście, kupić je dokładnie takie same, jakie są u nas, dać byle mechanikowi, zrobi panu to samo i zapłaci pan połowę mniej. Pana oszukujemy. Wie pan co? Ale spójrzmy na to z różnych perspektyw. Dlaczego ja tu przyjeżdżam, a nie tam? No, żeby z panem pogadać chociażby, bo to jest przyjemna rozmowa. Ale proszę spojrzeć na to z innej perspektywy. To, że ja płacę tutaj więcej, to oznacza, że właściciel tego salonu więcej zarabia. On będzie wydawał więcej pieniędzy, będzie więcej kupował, czyli będzie nakręcał gospodarkę. Im lepiej funkcjonująca gospodarka, tym mniejsza szansa wojny. To było jeszcze przed wojną w Ukrainie.
Wysoko wisi poprzeczka bardzo. Taki ale filozof, to... mechanik filozof.
Tak, kończył filozofię.
Tak, naprawdę?
Tak. Tak.
No proszę, jest mechanikiem.
Dlatego tam jeżdżę i sobie rozmawiamy.
No, bardzo ciekawe.
Ale jeszcze jedna perspektywa. No. Pan mi tutaj rachunki wyższe wystawia. Ja płacę więcej u was niż na mieście. To może jest manipulacja, ale z innej perspektywy to jest nabijanie kasy właścicielowi. On wydaje więcej pieniędzy, nakręca gospodarkę, a przez to jest mniej wojen. Widzi pan? Ale jest jeszcze jedna perspektywa. No niestety to, że on kupuje więcej, to znaczy, że trzeba więcej produkować, a więc niszczymy planetę.
Tak. Świetny przykład. To jest ograniczenie mądrości. Nawet jak pan to mówił, to pan powiedział dwa razy to samo, bo się już można pogubić w tych perspektywach. Prawda?
Można.
O to chodzi. To ciekawe. Kto tam powiedział? Chyba Gombrowicz. Im mądrzej, tym głupiej czasami.
No tak, nie? To prawda. Można się pogubić. Jasne. Chodzi o to, żeby... No to nie musi być tyle perspektyw. Czasami dwie,
no, ale
trzy
pan,
wystarczą.
To się samo mnoży, tak jak z tym internetem, że nie można się zatrzymać.
To prawda, więc no to trzeba
ale dobrze,
to cenzurę
to,
zrobić.
To idźmy w tę stronę.
Dobra.
Bo pan daje przykład, nie wymieniając nazwiska Putina, ale chyba chodzi o Putina.
Tak.
Który jest draniem agresywnym.
Psychopatą.
No tak. Jak się mądrze zachować w stosunku do takiego kogoś? No bo jak się przyłoży te miary mądrości... No, chociażby szukanie porozumienia. No jakie szukanie porozumienia?
O, tutaj to my nie mamy żadnej możliwości. Nie, to co możemy zrobić w takiej sytuacji, to oddziaływać na osoby, które, to co zresztą robimy od ponad roku, oddziaływać na osoby, które potrzebują tej pomocy. No bo w mądrość wpisane są właśnie te aspekty etyczne.
Rozumiem,
wartości.
Ale to znowu zmiana perspektywy. Ja rozumiem, że to łatwiej powiedzieć. No. Chodzi mi o Putina. I o tego typu działania, chamskiej, brutalnej siły agresji, wszystko albo nic.
Tutaj mądre zachowanie polegałoby na ograniczeniu perspektywy. Nie, jeszcze inaczej. Tu można by wprowadzić perspektywę działu matematyki, zwanego teorią gier. Otóż tak, z teorii gier wynika następujący wniosek. Są też bardzo ciekawe badania w teorii gier. W sytuacji, kiedy mamy do czynienia z kimś, kto jest niereformowalny, zły do szpiku kości, szukanie porozumienia z kimś takim jest niemądre. Absolutnie niemądre.
No nie.
No właśnie. Jedyny język, jaki ta osoba rozumie, to jest język siły. To jest jedyny język. Ale zwróćmy uwagę, że to jest też niezgodne z podejściem religijnym, gdzie mamy wybaczanie. Gdzie owo wybaczanie może być przykładem, zgodnie z teorią gier, zwyczajnej naiwności. Więc tu mądrość polega na wykorzystaniu perspektywy wiedzy, wiedzy o tym, jak zachowują się ludzie, jak zachowują się społeczeństwa, więcej organizmy, bo teoria gier dotyczy relacji między różnymi organizmami, nie tylko między ludźmi.
Ale jak to by było z tą teorią gier? Jakby to było konkretnie? Jaka
w tej
strategia?
Sytuacji my tutaj nic nie zrobimy. To, co realnie mogą zrobić, to przywódcy. Bo oni
rozumiem,
mają wpływ.
Tak, no ale co oni powinni zrobić zgodnie z tą teorią?
Przeciwstawić
siłę. Dać mu po łapach.
Tak, dać mu po łapach, tak. To, co zresztą się dzieje i bardzo dobrze.
Może za mało.
To ale... można dyskutować, czy nie za mało, ale tak, dać po łapach najłagodniej mówiąc.
Czyli wujek Rysiek, mistrz ciętej riposty.
Tak, tak. Choć wydaje się to niewyrafinowane,
to
ale najskuteczniejsze.
Tak. Taka rzecz. Sokrates jako mistrz mądrości.
Tak?
Tak. Stanął przed sądem i głupsi od niego skazali go na karę śmierci. On wypił truciznę i właśnie de facto popełnił samobójstwo, ale podporządkował się temu wyrokowi. Może jak on byłby inaczej rozmawiał z tymi ludźmi na Agorze, to może tak by nie było. Mówił bardzo grzecznie, ale ich ośmieszał. To jest ciekawy temat. Jak rozmawiać z głupszymi od siebie? Przepraszam, nie chcę tak się stawiać wyżej. Mamy często takie skłonności, żeby być tacy mądrzejsi bardziej.
Jasne,
i to
arogancja. To naturalne.
Arogancja tu wchodzi. Ale tutaj ewidentnie Sokrates mądry, a tamci głupsi go załatwili.
Jest problem z Sokratesem, bo z jednej strony jest on w naszej kulturze ikoną mądrości.
No tak.
Prawdopodobnie rozmawiał niewłaściwie, ponieważ nie dawał ludziom możliwości wycofania się z twarzą. Pokazał rzeczywiście, jacy są głupi, nieracjonalni. No i nagrabił sobie, mówiąc najprostszym językiem. Głównie jego mądrość kojarzymy z tym najsłynniejszym zdaniem: wiem, że nic nie wiem.
Prawda, ale również kojarzymy z tak zwanym dialogiem sokratejskim, czyli właśnie tym, który prowadzi dla odbiorcy do ośmieszania, no, do utraty twarzy.
To niestety tak było, tak. No więc Sokrates nie jest tutaj taką, nawet Sokrates mądrym bywał.
Salomon też miał różne
tak,
słabości.
Tak, zdecydowanie, zdecydowanie.
Tych nałożnic miał za dużo trochę.
Trochę tak, trochę tak.
No dobrze, to jak rozmawiać, mądrze rozmawiać z kimś, kto nie nadąża? No to jest pytanie.
Jeżeli rozmawiamy z taką osobą, która no, jest dogmatyczna, bardzo trzyma się własnych poglądów, albo widzi już, że nie ma racji,
a się
już widzi, ale się upiera, no to doświadczamy
no
tego
tak,
prawdopodobnie na co dzień.
Pewnie sami tak robimy, nie wiem jak pan, ale ja to na pewno.
Ja też, no nie jestem tutaj. Tak, tak.
No dobrze.
Więc jedną z takich bardzo ważnych zasad jest budowanie złotego mostu. Polega na takiej rozmowie, która to rozmowa daje możliwość wycofania się z twarzą. Mhm. Najgorsze, co możemy zrobić, to udowadniać na siłę, że nie ma racji. To buduje przeciwstawną reakcję. W psychologii nazywa się to reaktancją, ale to już zostawmy psychologię. Jak to można zrobić w praktyce? No na przykład powiedzieć tak, wiesz, wiele osób, z którymi rozmawiam, też na początku, to jest bardzo istotne, też miały poglądy w tej kwestii, tak jak i ty. Pogadaliśmy, to trochę te poglądy uległy, znowu, tylko trochę.
I nie mówić ale.
Zdecydowanie nie. Rzadko jest tak, że właściwie mamy dramatycznie odmienne poglądy pod każdym względem. Jeżeli coś nas łączy, warto to powiedzieć.
To jest bardzo ważny wymiar mądrości.
Tak.
No na przykład szukać wspólnoty wartości, bo to często są te same wartości, tylko w innych miejscach położone.
Tak, tak.
Albo nazwane nawet inaczej. Tak, i też szukać doświadczeń wspólnych.
Tak, i wspólnych doświadczeń. To buduje porozumienie. Największy problem polega na tym, że podział na my i oni jest też wpisany w nasz umysł, bo znowu ewolucyjnie, z punktu widzenia przetrwania dla naszych praprzodków, ważne było dzielić my, oni, nasze plemię, inne plemiona. No bo walczyliśmy o ograniczone zasoby, zatem jeżeli nazywaliśmy ich innymi, a więc wrogami de facto, to pobudzało energię, agresję i to sprzyjało przeżyciu. W ogóle agresja kiedyś sprzyjała przeżyciu.
No teraz też.
To Stephen Hawking przed śmiercią powiedział,
no tak, ale to w znacznie mniejszym stopniu, tak.
Że największą barierą ludzkości dzisiaj jest agresja, tak, która jest dzisiaj kompletnie do niczego nieprzydatna.
No
może trochę.
No dobrze. O wiele mniej.
Dużo mniej, tak, tak. Bo nie trzeba walczyć ze zwierzętami.
Poza tym, tak jak to niedawno o tym rozmawialiśmy w Katrze, że Montessori odkryła, że nie tylko ona, ale że jesteśmy jednym narodem, ona tam po włosku to nazwała, no tylko tak. Że jeszcze tego nie zauważyliśmy.
Jeszcze nie.
Na tym to polega.
Na tym polega. No więc właśnie, to jest agresja. Agresja, która jest naprawdę problemem. A wymiarem mądrości jest szukanie porozumienia, czyli szukanie czegoś, co jest w nas podobne. No bo cóż, mimo wszystkich różnic, jakie mamy, no wiadomo, że różnimy się pod różnymi względami, przecież w rzeczach absolutnie fundamentalnych jesteśmy dokładnie tacy sami.
Szukam jakiejś puenty. Może to będzie coś takiego. Ja to zrozumiałem, czytając pańską książkę. Tak mi się wydaje, że tą główną przeszkodą to jest dystans do siebie. Tak. To znaczy coś z tym ego, żeby zrobić jakoś. Na trochę albo na bardziej trochę.
Ja mam taką grupę ludzi, z którą się spotykam co pół roku, co rok, na takich dwudniowych spotkaniach na temat mądrości. Jeden z uczestników tego spotkania mówi mi tak. Wiesz co, my to właściwie cały czas mówimy ciągle o tym samym. My mówimy o tym, jak złapać dystans do ja. Że istotą mądrości jest ów dystans, bo jak ten będziemy mieli, to i będziemy szerzej patrzyli na problem. Będziemy mieli mniejsze bariery w porozumieniu, większą pokorę intelektualną i nie będziemy się tak wkurzać na to, że się wszystko zmienia. Dystans do ja wydaje się być tutaj absolutnie kluczową rzeczą.
To jeszcze nie kończmy, bo to przyjemność z panem rozmawiać. To jest niesamowite, że można napisać książkę o mądrości, która się wydaje nie sexy. Inne rzeczy są sexy dzisiaj w kulturze. Mądrość to tak raczej, nie wiem.
Mądrość jest dla mądrych, można by powiedzieć. Dla tych, którzy lubią bywać mądrymi. Różne wartości, różne mody przemijają. Mądrość od tysięcy lat właściwie jest cały czas jednoznacznie pozytywnie odbierana. To, że nie jest sexy, że to nie jest modne, to może nawet i lepiej. To może nawet i lepiej.
A szczęście? A co ze szczęściem? Jeszcze to.
Są badania też na ten temat. Tak, rzeczywiście z mądrością wiąże się wyższe poczucie dobrostanu. Takiego dobrostanu, który właśnie jest związany z mniejszym przeżywaniem negatywnych emocji, a częstszym przeżywaniem pozytywnych, ale nie ekstatycznych, dobrych emocji związanych właśnie z porozumieniem, z nieprzeżywaniem różnych trudnych sytuacji, jakie mamy w życiu. I badania, piszę o nich w książce, jednoznacznie to potwierdzają.
Uff.
Ale to fajnie poszło.
Poszło. Ogromna przyjemność. Dziękuję.
Z mojej strony także. Bardzo dziękuję.
Naprawdę, bardzo panu dziękuję i za książkę, i za tę rozmowę. Czy mądrości można się nauczyć? Okazuje się, że można. Chociaż trochę, ale to już coś. Przeczytajcie.
Ja też bardzo dziękuję.
Jarmusz.
Dzięki.
I to jest 150. odcinek, Katrze.
Świetnie. Mądrość na 150. spotkanie.
No to mamy.
Fajnie.
To co, kawkę? No, żeby jakoś mądrze, ale też przyjemnie uczcić ten nasz dzisiejszy jubileusz. Dziękuję za te wszystkie spotkania. Bardzo się cieszę na kolejne. Dziękuję, że jesteście, że możemy razem wędrować, wspinać się. No i tak w ogóle się cieszę. Tak w ogóle się cieszę, że jesteśmy razem. I dziękuję też patronkom, dziękuję patronom, dziękuję Zofii Dzik, dziękuję Monice Wejman. Dziękuję wam wszystkim. No i zapraszam na Patronite. Dzięki państwa wpłatom powstaje K3, możemy wędrować. No naprawdę, jak to zleciało, co? 150 wędrówek, spotkań. A to ci dopiero. No dobrze, no to co? Cieszę się na te kolejne. Jeszcze dwie prośby po drodze. O te oceny na Spotify, no i o suby na YouTubie. Cieszmy się chwilą i miejmy się dobrze. No i ta piosenka, jeszcze może tylko powiem, że piosenka będzie o tym, że ten ktoś tam coś śpiewa, ta pani, że ona nie może spać po nocach. Romansowe sytuacje. A ja, no nie to, że życzę państwu, nam, żebyśmy nie spali po nocach i rozmyślali o tych spotkaniach naszych w drodze na K3. No ale żeby jednak było o czym pomyśleć i żeby też było czym się ucieszyć, no i żeby było nam nadal razem dobrze. No to wszystkiego dobrego, proszę Państwa. No i do usłyszenia i do zobaczenia na szlaku. Pozdrawiam Was serdecznie. Dariusz Bugalski.